Zeszłą niedzielę wybory w Polsce wygrał człowiek, który moim zdaniem nie zasługuje na to, żeby być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zasługuje ze względu na swoją przeszłość, nie zasługuje ze względu na swoją moralność. Mimo to wygrał. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, co teraz? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć na wielkiej naradzie, która na platformie Patronite odbędzie się już w środę, 11 czerwca o godzinie 20. Jeżeli chcesz wziąć udział w tej naradzie, jeżeli chcesz porozmawiać, co zrobić po wyborach, które tak wielu zaskoczyły, zapraszam na platformę Patronite. Tam można zostać patronem i wziąć udział w rozmowie o tym, co dalej z tą Polską. Zapraszam na 24 odcinek Prawem i Rozumem, tym razem wydanie powyborcze. Witam Państwa w tym trudnym dla wielu czasie po wyborach, które wygrał Karol Nawrocki. Jak powiedziałem na początku, szanuję werdykt demokratyczny, ale uważam, że ten człowiek nie zasługuje na to, żeby być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Zbyt dużo jest niejasności, zbyt dużo jest także jasności co do tego, dlaczego w przeszłości dopuszczał się działań, które w żaden sposób nie powodują, że na ten urząd się nadaje, chociażby ze względów bardzo prostych. Jeżeli ktoś ma tak ciemną przeszłość, to nie wiadomo, czy nie będzie szantażowany. Jeżeli ktoś ma tak wiele trupów w szafie, nie jest jasne, czy ktoś nie wyciągnie nowych. Nie można sobie pozwolić na to, żeby tak wielkim państwem, tak wielkim narodem kierował ktoś, na kogo ktoś inny może mieć po prostu kwity. Tak się niestety dzieje z politykami, którzy mają niejasną przyszłość. Bezpiecznie czułbym się w kraju, w którym prezydentem jest osoba, która takich historii za sobą nie ciągnie. Ale to, że wygrał Nawrocki, co dla wielu było szokiem, nie oznacza, że trzeba położyć się i płakać. Wielu z nas jest oczywiście zdziwionych tym werdyktem. Wydawałoby się, że polityka jest racjonalna i że wybierzemy osobę, która może ma inne poglądy, może patrzy na świat inaczej, ale na pewno ma tę przeszłość lepszą. Nie to chciałem dzisiaj rozstrzygać. Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o tym, co zrobić, ażeby w Polsce można było spokojnie żyć w następnych latach. Mówię o tym z perspektywy radykalnego centrum. Nie mówię o tym z perspektywy wyborcy Rafała Trzaskowskiego czy Karola Nawrockiego, tylko kogoś, kto jest członkiem pewnej grupy, która po prostu chciałaby żyć w normalnym, dobrze rządzonym kraju. I z perspektywy takiego człowieka obawiam się tego, że Karol Nawrocki, będący prezydentem, spowoduje, że jeżeli za 2 lata wybory parlamentarne wygra Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, a naprawdę wiele na to wskazuje, to Polska pójdzie w stronę, w którą nie chciałbym, żeby szła. Nie dlatego, że to będzie prawdopodobnie kierunek Polski katolickiej, to mi nie przeszkadza, ale że będzie to kierunek Polski zamkniętej, że będzie to kierunek Polski antyeuropejskiej, że będzie to kierunek, który będą wyznaczały dwie partie i prezydent, którzy chcą zamknięcia, którzy nie chcą współpracy, którzy uważają, że Bruksela to prawie tyle samo, co Moskwa. Ja niestety pamiętam czas, kiedy w Polsce rzeczywiście rządziła Moskwa i wiem, że to, co się zdarzyło po roku 89, a później po roku 2004, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, to był cud. To spowodowało, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż Ukraina, jesteśmy nawet w innym miejscu niż inne, szczęśliwsze niż Ukraina kraje Europy Środkowej i Wschodniej. I nie chciałbym tego stracić, bo jestem absolutnie przekonany, że na przykład wyjście z Unii Europejskiej, o którym przebąkiwał PiS, o którym w pewnym sensie otwarcie mówi Konfederacja jako o opcji, a jeżeli coś jest opcją, no to może stać się rzeczywistością, że to wyjście z Unii Europejskiej może być marszem tylko w jednym kierunku, na wschód. I nie chcę tam iść. Nie dlatego, że uważam, że Zachód jest cudowny. Właśnie wróciłem ze Stanów Zjednoczonych po pobycie na stypendium Fulbrighta i uwierzcie mi, kocham Polskę po tym powrocie. Uważam, że jesteśmy wspaniałym, nowoczesnym krajem. Natomiast wiem dobrze, że poza silnym sojuszem z krajami europejskimi, w ramach Unii Europejskiej, organizacji, która, wiele razy to powtarzam, zapewniła najdłuższy czas pokoju krajom, które je tworzą w historii, poza nią nie ma dla Polski opcji. I dlatego tak boję się tego triumviratu, to znaczy Nawrockiego jako prezydenta, PiSu i Konfederacji przy władzy za 2 lata. Chciałbym, jeżeli nawet wygrają, bo wydaje mi się, że jest niestety, z powodów, o których dzisiaj będę mówił, bardzo to prawdopodobne, żeby mieli silną opozycję i żeby mieli silne instytucje, tak żeby można było w pewnym sensie bronić się przed ich działaniami, które dla Polski mogą być złe. Dzisiaj chciałem w związku z tym z wami porozmawiać, co zrobić teraz, kiedy sprawy poszły moim zdaniem dla Polski w kierunku złym. W jaki sposób zrozumieć to, co się stało, bo wydaje mi się, że to jest pierwszy krok, bo jeżeli zrozumiemy, co się stało, no to wtedy prawdopodobnie będziemy mogli przedsięwziąć pewne kroki, żeby nie było gorzej. Więc najpierw zrozumienie, później diagnoza, a później powiedzenie sobie otwarcie, co trzeba robić, a w szczególności też czego nie robić, ażeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Moja diagnoza, którą dzisiaj przedstawię, jest diagnozą, nad którą naprawdę długo się zastanawiałem. Właściwie jeżeli spojrzycie na odcinki poprzednie, które przygotowywałem, i te 24 odcinki, ale także inne moje wystąpienia publiczne, chciałem zawsze zrozumieć, dlaczego jest tak, że ludzie coraz częściej zwracają się w kierunku polityków konserwatywnych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I chciałbym wam dzisiaj przedstawić w pewnym sensie podsumowanie tej diagnozy, po to, żeby odnaleźć w niej szansę na naprawę. To będzie przedmiotem dzisiejszego wideofelietonu, do którego teraz przechodzimy.
Audiofelieton.
Wydaje mi się, że ten szok, który nastąpił w niedzielę, wynika z pewnego niezrozumienia pewnych trendów, które mają miejsce nie tylko u nas, ale i na całym świecie. Mianowicie, jeżeli popatrzycie na to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ale i w Argentynie, i w Stanach Zjednoczonych, to musicie sobie zdać sprawę z tego, że świat skręca w prawo. To znaczy, że popularność partii lewicowych, czy popularność partii liberalnych i ich kandydatów maleje, zwiększa się popularność kandydatów, którzy mają poglądy tradycyjne, konserwatywne, którzy zamiast za otwarciem na świat są za zamknięciem, ludzi, którzy głoszą pewne stare wartości i stare hierarchie, nawet jeżeli sami są zaprzeczeniem tych hierarchii. Mówię tutaj oczywiście przede wszystkim o Donaldzie Trumpie, który moim zdaniem udaje kogoś, kto jest konserwatywny, udaje kogoś, kto szanuje wartości, chociaż swoim życiem pokazuje, że zupełnie tego nie robi, ale jednocześnie jest przeciwny otwartości, jest przeciwny różnorodności i zamyka swój kraj na świat. I niestety ten trumpizm, który staje się w pewnym sensie modą w polityce, obejmuje cały świat. Dlaczego tak jest? Dlaczego on jest taki popularny? Chciałbym, żebyśmy to najpierw zrozumieli, dlatego że uważam, że to właśnie to, ta moda na konserwatyzm, często udawany, jest głównym powodem, dla którego Nawrocki wygrał i może być głównym powodem, dla którego za 2 lata w czasie wyborów parlamentarnych wygrają partie prawicowe. To trzeba zrozumieć, tę kwestię, czyli najpierw dlaczego właśnie ludzie zamiast patrzeć w przyszłość, bardziej patrzą w przeszłość, dlaczego zamiast otwartości myślą o zamknięciu, dlaczego zamiast o różnorodności myślą o jednolitości. To są pewnego rodzaju pary pojęć, które nam to pozwolą zrozumieć. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym, bo to wydaje mi się jest bardzo istotne. Otóż wszystko wskazuje na to, że powodem powrotu do starych, dobrych czasów, do starych, dobrych wartości, do sytuacji, w której wszystko jest tak, jak kiedyś bywało. Mam tutaj na myśli to, że stare hierarchie, stare porządki wracają, to znaczy kobiety wracają do właściwych, tradycyjnych, jak to mówią konserwatyści, swoich ról. Różnica pomiędzy białymi i czarnymi wraca w taki sposób, że to ci biali, nasi są ważniejsi, a ci, którzy są inni, którzy mają inny kolor skóry, najlepiej gdyby wrócili tam, skąd przyjechali. To jest ta narracja, którą przedstawiają ci właśnie prawicowi politycy. Czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju niezgodą na to, jak wygląda współczesny świat, który z powodów globalizacji jest po prostu światem różnorodnym. Ta różnorodność to jest hasło, które przyświeca temu, co się działo w ostatnich powiedzmy 25-30 latach w Polsce po roku 89 i przyświeca temu, co się stało na świecie, myślę jeszcze od lat 60. wraz z wzrostem popularności partii progresywnych, partii liberalnych. Na czym polega ta różnorodność, która tym konserwatystom często się nie podoba? Na tym, że w jednym kraju mogą żyć ludzie o różnym kolorze skóry, a nie jednym kolorze skóry, ludzie, którzy wyznają różne religie, a nie jedną religię, ludzie, którzy mają różne pomysły na życie, a nie tylko jeden, ludzie, którzy także w aspekcie seksualności i także w aspekcie płci mogą się różnić od stereotypów, tak moglibyśmy powiedzieć. Czyli świat, który kiedyś istniał z wiodącą rolą mężczyzn, z wiodącą rolą białych, z właśnie jednolitą religią, rozpadł się, oczywiście on się rozpadł już dawno i to powoduje pewnego rodzaju chaos. Ten lęk przed chaosem to jest to, co w pewnym sensie drażni, można powiedzieć, konserwatystów. I chciałbym, żebyśmy tutaj dobrze rozumieli. Nie mówię tutaj o całej tej grupie. Wielokrotnie pokazywałem wam tę diagnozę Karen Stenner, która dla mnie jest bardzo, bardzo mądra. To znaczy to rozróżnienie na unikaczy różnorodności, czyli głównie ludzi właśnie konserwatywnych i piewców różnorodności, czyli ludzi progresywnych. Podkreślam jeszcze raz. Oczywiście są ludzie, którzy mają po prostu poglądy konserwatywne bez względu na to, co się na świecie dzieje. Po prostu szanują tradycje, szanują religię, uważają, że to jest właściwe podejście do życia i chwała im za to. Ale jest pewna grupa, która jest pośrodku pomiędzy konserwatystami a progresywistami, która w zależności od zewnętrznych czynników przytula się albo do jednej, albo do drugiej grupy. Jak wielokrotnie podkreślałem, tych unikaczy różnorodności, tych konserwatystów jest mniej więcej około 30% w społeczeństwie. Ale jeżeli wokół szaleje chaos, jeżeli robi się niebezpiecznie, jeżeli ludzie sobie ze światem nie radzą, to wtedy pewna grupa, która normalnie sobie z nim jako tako radzi, dołącza do tych 30% i wtedy jest 32, 34, 35, 40 i wtedy zaczyna się przechył w prawo, dlatego że wtedy już można wygrać wybory i wtedy można już zmieniać kraj czy nawet świat tak jak się chce. Więc my jesteśmy w momencie, kiedy już jesteśmy blisko 40. Jeżeli sumujecie te głosy, które dostali prawicowi politycy w wyborach prezydenckich, czyli i Nawrocki, i Mentzen, i Braun, i inni, to już jest blisko. Dlaczego tak jest? Bo po pierwsze jest ta różnorodność, która właśnie się nasila, jest coraz większy chaos, coraz większa tak zwana płynność świata, z którą ludzie sobie nie radzą, a do tego jest cała masa jeszcze innych czynników, które po prostu ludzi straszą. Czyli wojna w Ukrainie, czyli pandemia, która jeszcze niedawno była, terroryzm, który cały czas gdzieś tam się pojawia, chociaż teraz w obliczu tych strachów właściwie chyba zniknął z naszego pola widzenia, a przede wszystkim struktura mediów społecznościowych, które żyją z tego, że straszą, że pokazują straszne wydarzenia, że pokazują nieszczęście, że pokazują zabójstwa, że pokazują oszustwa, że szerzą teorie spiskowe, które powodują, że ludzie po prostu zaczynają się bać. I wtedy wraca się do tego, co stare, dawne, oswojone i wierzy się ludziom, którzy symbolizują ten powrót. Nawet jeżeli oszukują, nawet jeżeli kłamią, jeżeli nawet ich życie indywidualne nie jest szacunkiem dla tych wartości, to jeżeli je głoszą, to wtedy inni za nimi idą. I to powoduje, że wizja świata otwartego, wizja świata, który na przykład jest otwarty na migrację, który jest otwarty na inność, zaczyna być zupełnie nieatrakcyjna. I chciałbym, żebyście to zrozumieli, że to nie jest zjawisko, które zależy od indywidualnych działań naszych. To jest zjawisko po prostu kulturowe, społeczne. Tak po prostu jest, że po okresie stabilności, w którym jest wiara w wartości liberalne, w wartości progresywne, kiedy wydaje się, że przyszłość jest jasna, przychodzi czas, kiedy przyszłość wydaje się ciemna. W Polsce jest to dokładnie widoczne. Po roku 89, po latach totalitaryzmu komunistycznego wydawało się, że wszystko będzie już dobrze, że udało się to niemożliwe, udało się pokonać Związek Radziecki, wyjść z tej opresji, przyłączyć się do Zachodu i wydawało się, że wszystko pójdzie już dobrze. I wtedy rzeczywiście wartości progresywne i liberalne były w pewnym sensie oczywiste. Trzeba było się otworzyć na świat, bo bardzo długo było się zamkniętym. No a teraz, po tym długim otwarciu, nagle chcemy się zamknąć. Oczywiście powstaje pytanie, czy my musimy się zamknąć, czy to zagrożenie jest tak bardzo istotne. Temat migracji jest tutaj bardzo interesujący. On jest najczęściej wykorzystywany do tego, żeby nam powiedzieć, islamizacja Europy nastąpi, zniszczą nas, zabiorą nam pracę, zabiorą nam wszystko, zabiorą nam naszą religię. Zwróćcie uwagę, jak mocna jest ta propaganda, która pokazuje, że tak się stanie. Są oczywiście u nas ludzie mądrzy, tacy jak Aleksander Kwaśniewski, który ostatnio powiedział, słuchajcie, patrzcie na migrację nie tylko jako na zagrożenie, ale także jako na szansę. To znaczy, my potrzebujemy tych ludzi. Oczywiście musimy pilnować, ażeby nie wpuszczać tutaj przestępców, to jest jasne. Natomiast straszenie tym, że przyjdzie obcy i nas zje, jest po prostu najbardziej podłą propagandą, jaką konserwatyści prowadzą. Ale ona jest bardzo skuteczna. Ona jest oszukańcza, ale jest bardzo skuteczna, bo ona jest właśnie straszeniem tego, że wszystko się rozsypie, że będzie tak wielka różnorodność, że nagle obok nas ktoś będzie mówił już nie po polsku, ale w innym języku. Przyznajcie się, nawet jeżeli jesteście liberalni i progresywni, że też macie takie odczucia. Ja spotykam w Warszawie wielu ludzi, o których wiem, że są liberalni, że są progresywni, ale kiedy z nimi rozmawiam, nieraz słyszę, słuchaj, kiedy wychodzę na ulicę, częściej zdarza mi się słyszeć rosyjski albo ukraiński niż polski. Co tutaj się dzieje? To jest ten strach właśnie. To jest ten strach unikacza różnorodności. Zaczynamy się bać, że coś tracimy. Zaczynamy się bać, że ten chaos jest zbyt wielki. I w tym momencie właściwie nadstawiamy to ucho na to, co mówi ten Mencen czy ten Brown o tym, że ci Ukraińcy to jest dla nas zagrożenie. Niestety taka jest natura ludzka. Jeżeli jest wokół chaos, jeżeli robi się różnorodnie, zaczynamy się niepokoić. Tacy jesteśmy. I te 30% się zwiększa. Musimy to rozumieć i musimy z tego wyprowadzić kilka konsekwencji. Nie chodzi mi bowiem tylko o diagnozę, ale o to, żeby w pewnym sensie podpowiedzieć wam, co robić. Na pewno w tej sytuacji z perspektywy politycznej, tych, którzy działają, którzy komunikują się ze swoimi obywatelami z perspektywy rządu, nie jest mądre, i chcę to jednoznacznie podkreślić, bezrefleksyjne promowanie różnorodności. To znaczy mówienie, słuchajcie, nic się nie dzieje, nie jest strasznie, nie jest chaotycznie, róbmy to, co do tej pory robiliśmy, otwórzmy granice, promujmy różnego rodzaju nienormatywne podejścia do życia, dlatego że nic się nie dzieje. Nie dzieje się, ludzie się tego boją, dlatego właśnie idą głosować na konserwatystów. Myślę, że za tym stało coś, za co na przykład Donald Tusk został ostatnio skrytykowany, czyli o wiele twardsza podstawa wobec imigrantów, to znaczy właśnie przez tak zwane zawieszenie prawa do azylu. Nie chcę tego tutaj dyskutować, ale chcę wam pokazać, że politycy zaczynają to rozumieć, może trochę za późno i może to w przypadku polityków liberalnych nie jest traktowane jako takie bardzo szczere, ale to trzeba rozumieć. W związku z tym, co zrobić, żeby tego chaosu nie powiększać? Wydaje się, że możemy sobie tutaj przyjąć takie założenie, że można zachować się jak wielki uspokajacz, albo można się zachować jako wielki twórca chaosu, tak bym to nazwał. Co robi wielki uspokajacz? Wielki uspokajacz nie lekceważy niebezpieczeństwa, tylko podchodzi do sprawy racjonalnie i komunikuje rzeczy, które ludziom przywracają poczucie stabilności w świecie. Podam wam konkretny przykład, o którym zresztą ostatnio mówiłem w wywiadzie w Polsacie, który dla mnie jest doskonałym przykładem tego, jak można wdać się w taką narrację, w taką dyskusję, która powoduje chaos, zamiast prowadzić taką narrację, która daje spokój. Mówiłem o panu ministrze Kosiniaku-Kamyszu, który jest u nas ministrem obrony narodowej. Niestety mamy do czynienia z taką oto sytuacją, z takim ukształtowaniem naszej narracji, że ja w ostatnich czasach obserwowałem, że on częściej jako przedstawiciel PSL-u, czyli partii dosyć konserwatywnej, musiał publicznie mówić, takie odnosiłem wrażenie, o kwestii, jaki jest stosunek tej partii do aborcji, niż o tym, czym jest obrona narodowa i czym jest bezpieczeństwo narodowe. Wiecie, gdyby to ode mnie zależało, to byłoby dla mnie całkowicie jasne, że ja bym chciał mówić głównie o bezpieczeństwie, dlatego że to jest właśnie to, co jest wielkim uspokajaczem. Mówiłbym o tym, jakie tworzymy sojusze. Takim przykładem była sytuacja, kiedy z Francją rozpoczęliśmy te rozmowy na temat objęcia nas ochroną atomową i nawet pojawiło się kilka informacji na ten temat. To jest temat, który ludzi by uspokajał. Zobaczcie, Ameryka się od nas odsuwa. Chaos, strach, nie wiadomo co będzie, ale my mamy innych sojuszników, z nimi rozmawiamy, z nimi podpisujemy umowy, rozmawiamy, jesteśmy w sojuszu, który nas ochroni. To jest uspokajanie. Natomiast mówienie o kwestii aborcji dla wielu ludzi właśnie konserwatywnych jest doskonałym polem, w którym ten chaos się powiększa. Pamiętacie historię tego biednego dziecka, które w 9. miesiącu ciąży zostało zabite, jak to mówią konserwatyści, poddane aborcji na Dolnym Śląsku. To jest komunikat, który jest wyciągany na pierwsze miejsce i komunikowany jako wielki siewca chaosu. Zobaczcie, zabijają dzieci. Co może być straszniejszego? No to jest właśnie ta komunikacja. Oni właśnie dlatego, ta strona, która sieje ten chaos i bardzo dużo takich ludzi niestety jest po stronie konserwatywnej, oni chcą mówić o aborcji, nie chcą mówić o bezpieczeństwie. W związku z tym ci, którzy chcieliby, ażeby przywrócić pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, muszą mówić o bezpieczeństwie, nie wdawać się w te dyskusje, które dotyczą obszarów, w których ten chaos naturalnie się kreuje. Zapewniam was, że na świecie istnieją ludzie, którzy wymyślają pola konfliktu. Właśnie kwestie aborcji, właśnie kwestie eutanazji, właśnie kwestie związane z nienawiścią, w której bardzo łatwo jest zbudować nienawiść do migrantów, do Żydów, do społeczności LGBT, po to, żeby siać chaos. To jest główne zadanie propagandy, z której wynika sukces wielu partii konserwatywnych. Ktoś może powiedzieć, jaki jest związek pomiędzy sianiem chaosu a sukcesem partii konserwatywnych? No właśnie taki, że jak ludzi się wystraszy, zamiast ich uspokajać, no to oni przyłączają się do unikaczy różnorodności. Chcą po prostu ładu i porządku, jak się kiedyś mówiło, a nie jeszcze większego chaosu. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby zarówno politycy, jak i ci, którym leżą na sercu wartości liberalne, którzy chcą pozostać w Europie, którzy nie chcą tego zamknięcia, które niestety niosą ze sobą pewne niemądre partie konserwatywne, bo wierzcie mi, są mądre partie konserwatywne, żeby każde swoje działanie, zwłaszcza działanie komunikacyjne, rozpatrywali w kategoriach, czy ja sieję chaos, czy ja wprowadzam spokój, czy ja mówię o tematach, które ludziom mieszają w głowach i pozwalają nienawidzić, czy ja raczej mówię o czymś, co jest ważne dla wspólnoty i uspokajam. Więc jeżeli macie wybór, to realizujcie jako politycy działania nakierowane na bezpieczeństwo, a ja, jeżeli jesteście wyborcami, to starajcie się komunikować i powielać te informacje, które są ważne dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chcecie chaosu, to wdawajcie się w dyskusję na temat aborcji, na temat eutanazji, wdawajcie się w dyskusje, które dzielą, które powodują, bo tam w tych emocjach bardzo łatwo jest wyrazić stanowisko skrajne, że ta druga strona naprawdę zaczyna się bać i mówi, słuchaj, tutaj naprawdę jest problem. W związku z tym my musimy zaufać temu politykowi, który mówi, że nas ochroni. To jest ta opozycja. Sianie chaosu, wprowadzanie spokoju. Nie rozumiem, dlaczego tak łatwo dajemy się nabrać na to, żeby tematem naszych rozmów były te tematy, które dzielą, a nie te tematy, które łączą i które pozwalają nam myśleć o tym, co wspólne. Bezpieczeństwo narodowe powinno być głównym tematem, o którym dyskutujemy. Żaden inny temat teraz nie powinien się sprzedawać publicznie jako wartość, nie jako udawanie lepiej. Niestety strona liberalna daje sobie narzucić te dyskusje i te tematy poprzez emocjonalność, poprzez reagowanie na różnego rodzaju prowokacje komunikacyjne i to powoduje, że ten chaos się zwiększa. Bo jeżeli ktoś ciągle czyta, a ma poglądy konserwatywne o zabijaniu dzieci, zamiast o tym, w jaki sposób spowodować, żeby nikt nie ginął, żebyśmy byli bezpieczni, to nic dziwnego, że się boi. Pamiętajcie o tym i starajcie się ograniczać chaos i siać spokój czy pokój. Jest jeszcze jeden obszar, który także do tego należy zaliczyć, to znaczy do tej opozycji wprowadzania spokoju czy pokoju albo siania chaosu, mianowicie agresja. Jest tak, jeżeli spojrzycie na elektorat na przykład Karola Nawrockiego i na elektorat prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, w tych wyborach. Na przykład jest różnica w wykształceniu. Widać wyraźnie, że ludzie z wykształceniem podstawowym i średnim częściej głosowali na Nawrockiego, ludzie z wykształceniem wyższym na Trzaskowskiego. Podkreślam, wykształcenie nie jest miarą inteligencji. Można być profesorem i można być idiotą. Wiem coś o tym, wiele razy mi się zdarzało. Chodzi mi bardziej o to, żebyście zrozumieli, że elity, jeżeli można tak powiedzieć, ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie, ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach, są naturalnie postrzegani jako buce, krótko mówiąc. Są postrzegani jako ludzie, którzy patrzą na innych z góry. Warszawka, duże miasto. To są pewne, można powiedzieć, znaki tego, że ktoś się wywyższa, że ktoś jest ważniejszy niż ten tak zwany z prowincji. I z tym nie da się wygrać. Tak było zawsze, że ludzie z dużych miast po prostu ze względu być może na większą zamożność, właśnie większe wykształcenie uważali się za lepszych. To jest pewien stereotyp, który w nas istnieje. Jeżeli tak jest, to niestety powstaje zjawisko resentymentu. To znaczy takie zjawisko żalu, gniewu i agresji, która się pojawia w ludziach, którzy patrzą na te elity i w związku z tym pojawia się przekonanie, że te elity tak zwane traktują zwyczajnego człowieka z góry, że traktują go jako coś gorszego. I teraz to jest oczywiście kwestia względna, tak może być i tak często jest, nie musi tak być, ale tu chodzi o to, jak to jest postrzegane. I Jeżeli tak jest, to politycy, którzy reprezentują elity i politycy, którzy reprezentują tak zwanego zwykłego człowieka, są inni. Dlatego, że polityk powinien reprezentować i być blisko, że tak powiem, swojego ludu, swojego elektoratu. Stąd na przykład bardzo ciekawa dyskusja się wywiązała w Polsce, jak to jest, że znajomość czterech języków przez Rafała Trzaskowskiego, jego zamiłowanie do kultury wysokiej, nie wiem, do jazzu, nie jest taką znowu zaletą wielką jego jako kandydata na prezydenta. Bo wydaje się, że ludzie go za to, nie wiem, nie lubią? No jest to absolutnie możliwe, bo zastanówcie się, ilu w Polsce ludzi mówi czterema językami? Ilu ludzi w Polsce słucha jazzu? No pewnie elity, prawda? Ale tych elit jest za mało, żeby wybrać prezydenta. Ludzie, którzy nie lubią jazzu, albo ludzie, którzy nie mówią obcymi językami, szukają kogoś, kto jest bardziej do nich podobny. Więc nie jest nic dziwnego w tym, że ten element szukania kogoś, kto jest do mnie podobny, z kim się mogę utożsamić, w pewnym sensie lepiej się udaje tym politykom konserwatywnym. Mówiłem wam kiedyś o tym, że oni oczywiście doskonale udają. Na przykład Trump jest miliarderem. Prawda? W żaden sposób nie jest podobny do normalnego człowieka. Ale mówiłem o tym, że on w zakresie swojego zachowania, na przykład tego, jak się ubiera, przypomina wuja z wesela. No ma rozpiętą tę marynarkę, ma długi ten krawat. To są przemyślane ruchy. Po to jeździć do KFC albo po to był w McDonald's, żeby sprzedawać tam hamburgery, żeby pokazać i zakomunikować coś takiego, co się nazywa jestem równy chłop, jestem taki jak wy. Nie jest, kłamie, ale to jest ważne. To samo w Polsce jest z zamiłowaniem do disco polo. Ludzie, którzy kiedyś oglądali TVP PiS, zastanawiali się, dlaczego jest tak, że ta telewizja promuje muzykę disco polo. No właśnie dlatego, że to jest muzyka, która z pewnością podoba się większej grupie ludzi niż zaawansowany jazz. A więc można powiedzieć, to sprzyjanie gustom, które są powszechniejsze, jest przemyślaną strategią, która komunikuje, jesteśmy tacy jak wy, nie jesteśmy lepsi. To, że tak naprawdę i Karol Nawrocki, i Rafał Trzaskowski są elitą. Nawrocki jest doktorem historii, prawda? No, ma wyższe wykształcenie, ma doktorat, no więc jest elitą, nie ma żadnego znaczenia, oni się pozycjonują inaczej. Tak, to, że Nawrocki pokazywał siebie jako równego chłopa, jako kogoś, kto chodzi na siłownię, kogoś, kto ćwiczy, kto boksuje, biega w dresie, to też były przemyślane komunikaty. To, że na przykład sprawa tatuaży, a nawet sprawa tych kibolskich ustawek, ja pisałem o tym w Gazecie Wyborczej, że to nie możecie krytykować człowieka za tatuaże, dlatego że to jest pewien kod kulturowy. On mówi, jestem taki jak zwyczajny człowiek. Zwyczajni młodzi ludzie lubią tatuaże. To, że elita nie lubi albo uważa, że tatuowani byli kiedyś tylko marynarze albo przestępcy, nie ma żadnego znaczenia. Także ten snus nieszczęsny, który on wziął, prawda, w czasie tej kampanii, to jest sytuacja, która, nie wiem, słabość. Dlaczego słabość nie ma być zaletą? Wszyscy jesteśmy słabi. Wielu ludzi pomyślało, no to jest równy facet, on po prostu nie wstydzi się tego, kim jest. Co więcej, potrafi zaszokować. Potrafi pokazać, że jest zwyczajny. Podawałem przy okazji przykład Wojciecha Szczęsnego. Zobaczcie, tam też mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś jest wybitnym piłkarzem i pali. To są rzeczy, które ze sobą są nie do pogodzenia. Ale czy to powoduje, że ludzie nienawidzą Szczęsnego? Nie, kochają go za to, dlatego że właśnie wydaje się normalny, nie zadziera nosa, jest bliski zwyczajnemu człowiekowi, który też ma jakieś tam swoje słabości. To są ważne rzeczy i mówię o tym dlatego, że dodatkową kwestią, która powoduje chaos, czy pewnego rodzaju ten resentyment, o którym mówiłem, jest odczucie pogardy. Ono jest w szczególności mocne wtedy, kiedy ktoś słownie pogardza. I uwierzcie mi, naprawdę, w wielu wypowiedziach tak zwanej elity, bo uważam, że jeżeli ktoś gardzi innymi ludźmi, to nie jest prawdziwą elitą, wielu profesorów, wielu publicystów, jest mnóstwo pogardy, jest morze pogardy wobec zwyczajnego człowieka. Zwłaszcza po tych wyborach teraz, kiedy ludzie uważają, że no właściwie, nie wiem, głupcy wybrali Nawrockiego? Nie, to nie są głupi ludzie. Nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, żeby być mądrym. To są ludzie, którzy szukają jakiegoś drogowskazu w życiu i to są ludzie bardzo często zniechęceni do elit, zniechęceni do kogoś, kto niestety ich obrażał, kto się wywyższał. Nie bez przyczyny Prawo i Sprawiedliwość w czasie pierwszego swojego rządu atakowało jedną elitę, czyli lekarzy, doktora G i te słynne hasło pokaż lekarzu, co masz w garażu. Za drugiego PiSu atakowali nauczycieli i oczywiście prawników, sędziów, dlatego że w ten sposób wyrażali resentyment i emocje zwyczajnego człowieka. Więc jeżeli nie chcesz siać chaosu, Nie reaguj na prowokacje, nie atakuj. Ja wiem, że oni potrafią sami atakować. Wiem o tym, uwierzcie mi, wielokrotnie byłem przedmiotem tych ataków. Ale musicie zachować spokój, jeżeli nie chcecie siać chaosu. Jeżeli odpowiecie na prowokacje obraźliwymi tekstami, pogardą, no to wtedy będziecie zwiększaczami chaosu. Dlatego, że to zwiększa groźbę, zwiększa strach, zwiększa to, że rzeczywiście te elity są jakieś nienormalne. Jeżeli ktoś kogoś wyzywa od prostaków, od ciemnogrodu, od zacofania i tak dalej, no to w jaki sposób można czuć się spokojnie? Musicie w tym zakresie być znowu kimś, kto sieje spokój. A siać spokój może ktoś, kto rozumie, kto mówi o tym, co nie jest przedmiotem sporu. Zwróćcie uwagę, że jest wiele takich tematów, o których my tę rozmowę powinniśmy ocierać, w której powinniśmy się mieścić. Są tematy, które są ważne dla wszystkich. Są tematy dotyczące szkoły, dotyczące zdrowia publicznego, są kwestie dotyczące na przykład wychowania naszych dzieci, są kwestie dotyczące także pewnego rodzaju usprawnienia relacji pomiędzy rolą społeczną kobiety i mężczyzn. Jest cała masa tematów, które powinny być przedmiotem znowu pierwszej narracji, z jaką mamy, jaką powinniśmy mieć tutaj do czynienia w naszym życiu publicznym. A my ciągle dajemy się zepchnąć w te sytuacje, które są przedmiotem gniewu, które są przedmiotem strachu i dajemy się w to wciągnąć. No, nie ma co ukrywać. Jest wiele przykładów, które można pokazać. Ataki na religię, ataki na rodzinę. Mieliśmy ostatnio tę sytuację, pamiętacie, kiedy córka Karola Nawrockiego cieszyła się z wygranej taty i ludzie zaczynali ją wyśmiewać. Niektórzy mówią, że to wręcz była też prowokacja, że nie było tak dużo tych elementów wyśmiewania tej dziewczynki, ale oczywiście od razu zostało to podjęte. Dlaczego? Bo druga strona uwielbia takie sytuacje, żeby pokazywać, zobaczcie, jaka ta elita jest zepsuta. Normalny, zwyczajny człowiek jest normalny, a oni są nienormalni. To jest taka narracja, którą oni uwielbiają prowadzić. Nie dajcie się temu zwieść. Nie możecie się dać ponieść emocjom i zareagować na te prowokacje. I przepraszam, nie chcę więcej słuchać tych argumentów. Oni także to robią, wiem, że to robią. Ale jeżeli ludzie, którzy uważają się za elitę, będą na to reagować, zamiast prowadzić swoją narrację, mówić o czymś pozytywnym, mówić o bezpieczeństwie, no to wtedy do niczego dobrego to nie doprowadzi. I trzecia rzecz, czyli tak, narracja na temat wprowadzania spokoju, czyli na przykład bezpieczeństwo narodowe, a nie aborcja, narracja, która nie obraża, ale włącza, która zachęca do tego, żeby pokazywać wspólne elementy, żeby być bliżej siebie, żeby pokazywać się, że jest się zwyczajnym, normalnym człowiekiem. W tym wywiadzie dla Polsatu mówiłem o tym, że są w naszej elicie ludzie, którzy potrafią to robić. Pan Robert Makłowicz jest osobą niezwykle wykształconą, niezwykle elokwentną. Czy ludzie go nienawidzą, bo uważają, że się wynosi, że jest bucem? Nie, kochają go, on mówi o jedzeniu, pokazuje, że lubi jeść, nie wiem, pływa w morzu jak normalny człowiek, a jednocześnie zachęca do otwartości, pokazuje, jak ciekawe jest to, co jest poza naszą granicą, to, jak ciekawe jest życie poza kotletem schabowym. Pokazuje otwartość w sposób, który nie wprowadza chaosu. Dlaczego on potrafi, a inni nie potrafią? Mówiłem o panu profesorze Draganie, który jest wybitnym fizykiem, wybitnym naukowcem, a gdy się na niego patrzy, no to on wygląda tak, jakby wrócił z jakiegoś industrialnego koncertu. Bo potrafi swoim ubiorem i swoim zachowaniem pokazać, jestem normalny. Mam swoje hobby, mam swoje zainteresowania, potrafię zrobić teledysk hip-hopowy, a jednocześnie jestem wybitnym naukowcem. To jest nowa elita w pewnym sensie. To jest elita, która potrafi nie być sztywna, która potrafi się zbliżyć do tak zwanego normalnego człowieka i normalny człowiek się tej elity nie boi. Jeżeli są tacy ludzie, to my także, myślę, wszyscy możemy o tym pomyśleć. Więc jeszcze raz, raczej bezpieczeństwo niż skrajne tematy, które polaryzują. Brak pogardy, brak reakcji na prowokacje, tylko komunikacja, która pokazuje, jestem taki jak wy, rozumiem was, nie jestem mądrzejszy przez to, że mam wyższe wykształcenie, jestem doktorem czy profesorem, rozumiem problemy, mam takie same problemy, to jest to. I trzecia rzecz, o której jeszcze nie mówiłem, ten chaos, który nas otacza i który powoduje, że ludzie idą w kierunku partii konserwatywnych, to jest także chaos gospodarczy, ekonomiczny. Zobaczcie, Prawo i Sprawiedliwość to już nie jest taka tradycyjna partia, która prawicowa. To była partia, która grała na dwie ręce w czasie swojego rządu i tak będzie robić na pewno. Z jednej strony wprowadzała porządek w zakresie wartości, normatywności, czyli powrotu do tego, co było kiedyś, religia, rodzina, państwo postrzegane jak rodzina surowego ojca, o tym także parę razy mówiłem, ale z drugiej strony rodzina karmiącej matki, 500+, 800+, troska o to, żeby ludzie nie myśleli o tym, co włożą do garnka na drugi dzień. Czyli z dwóch stron obniżanie niepokoju. Mówienie, my wam pomożemy, nie jesteście sami, wasza przyszłość będzie lepsza, bo z jednej strony będziemy stabilniejsi światopoglądowo, z drugiej strony będziemy stabilniejsi ekonomicznie. To są ważne komunikaty, więc myślę tutaj na przykład o lewicy i o tym także wielokrotnie mówiłem. Lewica ma tak naprawdę dwie opowieści. Jedna opowieść to jest opowieść socjalna, to znaczy właśnie równość, pomoc, budownictwo mieszkaniowe, bezpłatne szkolnictwo, dobra ochrona zdrowia, a z drugiej strony opowieść o różnorodności. Jesteśmy inni, jesteśmy różni, nie tylko heteroseksualni, także homoseksualni. Jeżeli chodzi o płci, ta narracja także oczywiście wprowadza różnorodność lewicowa. Jest ona w dużej mierze prawdziwa, ale także w pewnym zakresie niesie ona ze sobą ryzyko różnorodności, bo ludzie nagle przyzwyczajeni do prostej opozycji, mężczyzna, kobieta, są zagubieni i nie ma się co dziwić w tym, że wydaje się, że to już nie jest takie proste, jak było kiedyś, że strach właściwie nieraz użyć zaimka, dlatego że nie wiadomo, czy nie zrani się jakiegoś człowieka, to powoduje niepokój. No trzeba to zrozumieć. To powoduje jednak pewne takie poczucie, że świat się bardzo szybko zmienia, nie za bardzo wiadomo, jak sobie z nim poradzić. Także narracja emancypacyjna lewicy, która jest oczywista, dotycząca kobiet, u niektórych ludzi powoduje niepokój. Na przykład u młodych mężczyzn, którzy głosują na Konfederację. Dlaczego? Dlatego, że oni nie ogarniają tej nowej roli kobiety, która jest wyemancypowana, jest lepiej często wykształcona niż oni, zarabia więcej i nie chce się z nimi żenić, nie chce mieć z nimi dzieci, dlatego, że oni są dla niej albo za głupi, albo za biedni. Tacy młodzi mężczyźni są także zagubieni w tym świecie. I ja nie mówię, że w związku z tym trzeba, tak jak mówią niektórzy konserwatyści, zagonić kobiety do kuchni, tylko że trzeba w narracji dotyczącej tego, jak te zmiany są przeprowadzane, zachować trochę więcej empatii. Agresja wobec każdego, kto nie rozumie różnorodności, jest drogą donikąd. Jest wpędzaniem tych ludzi w ręce tych, którzy obiecują, że wszystko będzie tak jak dawniej. Więc w tym zakresie, jeżeli ja bym miał, gdybym ja był, nie wiem, szefem partii lewicowej i chciałbym realizować swoją agendę i realizować tę agendę w tych dwóch opowieściach, opowieść socjalna, opowieść o różnorodności, to wydaje mi się, że w najbliższym czasie skupiłbym się na opowieści socjalnej. Mówiłbym, troszczymy się o was. Chcemy, żebyście mieli wsparcie od państwa. Chcemy, żeby wasza przyszłość była bardziej bezpieczna. Dlatego, że jeżeli to będzie komunikowane, moim zdaniem to zwiększy popularność lewicy, która traci w ostatnich latach ze względu na to, że tę opowieść o różnorodności daje na pierwszym miejscu. O emancypacji, o feminizmie, o społeczności LGBT, o transseksualności, o innych tego typu elementach. Proszę was, zrozumcie, ja nie mówię, że to nie są ważne tematy, ale w polityce jest tak, że żeby wygrać coś, trzeba działać mądrze. Ludzie, którzy są po drugiej stronie, ludzie, którzy są w partiach konserwatywnych, nie są w stanie rozbroić opowieści socjalnej. No bo co powiedzą? Nie, niepotrzebne są zasiłki, niepotrzebna jest dobra ochrona zdrowia? Nie. W tym zakresie są bezbronni, ale łatwo i są w stanie rozbroić opowieść o różnorodności, mówiąc jeszcze więcej chaosu, jeszcze więcej wariactwa, jak to oni mówią, jeszcze więcej nienormalności. Wybaczcie, że tak o tym mówię, ale to jest naprawdę ważne, żeby to zrozumieć, po to, żeby mądrze komunikować się ze społeczeństwem. Nie żeby oszukiwać społeczeństwo, tylko żeby budować swój autorytet jako kogoś, kto się troszczy o ludzi, na przykład w sferze socjalnej, i dzięki temu jest w stanie im wytłumaczyć, słuchajcie, dyskryminacja jest zła, nierówność jest zła, nie tylko socjalna, ale każda inna. Taki jest porządek rzeczy. Najpierw buduje się etos, a później się wprowadza logos. A my bardzo często chcemy ludziom po prostu tłumaczyć, czyli mówić o logosie, natomiast nie mamy pozycji, z której możemy to robić. Czyli wprowadzajcie spokój, nie dajcie się prowokować, skupiajcie się na bezpieczeństwie, czy to narodowym, czy socjalnym, w komunikacji, dlatego że każde zwiększenie poziomu agresji, poziomu chaosu powoduje, że ludzie idą w kierunku tych, którzy chcą mieć państwo zamknięte, państwo jednolite, i wtedy ci ludzie wygrywają. To tyle wideo o felietonie, a w Sanatorium Chorych Myśli powiem o postpolityce. Sanatorium Chorych Myśli. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli chciałbym z wami porozmawiać o postpolityce. Postpolityka jest często używana jako pewna nazwa na to, jak zmieniła nam się polityka, i ta główna zmiana, wydaje mi się, która w przejściu od polityki, zwyczajnej polityki, do postpolityki nastąpiła, to jest to, że już nie rządzi racjonalność, już nie rządzi rozum. My ciągle, zwłaszcza po stronie liberalnej, mamy takie poczucie, że wszystko zgłupiało, że ludzie zgłupieli, że wybory nasze są głupie. No właśnie, niektórzy myślą, że taki był ten wybór zupełnie nieracjonalny, ten z niedzieli. I że jeżeli tylko wróci się do racjonalności, to znaczy jeżeli tylko ludziom się będzie tłumaczyło mądrze, sensownie, bardzo często słyszę, brakuje nam edukacji. Jeżeli byłaby edukacja, to ta edukacja doprowadziłaby do tego, żeby ludzie zmądrzeli. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Postpolityka to jest taki świat, o którym ja także staram się w tych moich programach mówić, w których serce mówi do ludzi mocniej niż szkiełko i oko. Czyli taka sytuacja, w której to emocje i jest masa tych rzeczy, które to powodują. Znowu media społecznościowe, już o tym kiedyś opowiadałem w jednym z odcinków. Obraz powoduje więcej emocji. Ludzie coraz rzadziej kontaktują się ze słowem, coraz mniej czytają długich rzeczy, częściej słuchają. Wracamy do takiej ery, która jest nieraz nazywana erą oralną, kiedy się raczej sobie opowiadało. Na przykład młodzi, zwłaszcza ludzie, którzy, jak wiecie, głosują w tych ostatnich wyborach, także głównie na partie prawicowe, więcej oglądają krótkich form na TikToku, na Instagramie, gdzie dominuje mało słowa, wiele obrazu i przede wszystkim emocjonalność. To powoduje, że takie przekonanie będę im tłumaczył, będę ich uczył i w związku z tym oni zmienią swoje stanowisko, nie jest niestety uzasadnione. Trzeba mówić emocją. Dlatego ja w tej idei Radykalnego Centrum zwracam uwagę na pewną charyzmatyczność mówienia, charyzmatyczność pokazywania emocji, także nieraz pokazywania dobrego strachu, na przykład tego, co będzie działo się z Polską, jeżeli ludzie, którzy teraz reprezentują Konfederację, połączą się z ludźmi, którzy reprezentują PiS. W jakim kraju będziemy wtedy żyli? I wiecie, w ostatnich programach, nie tylko w ostatnich, myślę, że już od jakichś 2 lat, ja dosyć często krytykuję Konfederację, bo moim zdaniem to ona zdecydowała o tym, co spotkało Polskę w niedzielę. Skupcie się na Konfederacji jako na partii postpolitycznej, to znaczy na partii, która zyskuje coraz więcej, bo po pierwsze korzysta z tego chaosu, o którym mówiłem, ale także potrafi się komunikować w taki oto sposób, który jest charakterystyczny dla postpolityki. Co to jest za sposób? Pozwólcie, że podam wam pewien przykład, który ostatnio mi wpadł przed oczy, dotyczący Grzegorza Brauna. To jest bardzo ciekawa sprawa, którą chciałbym dzisiaj rozłożyć dla was na czynniki pierwsze właśnie w Sanatorium Chorych Myśli, bo tam, kiedy ogląda się tego Brauna w tej interakcji, bardzo łatwo o chorą myśl. Chodzi mi mianowicie o taką wymianę zdań, którą Grzegorz Braun przeprowadził z dziennikarką, chyba w Sejmie, która idąc za nim, zadaje mu pytanie, czy nie ma pan problemu, panie pośle, z przeszłością Karola Nawrockiego, z tym, że tam były te afery, że tam była ta sprawa z hotelu Grand, że była sprawa tego mieszkania pana Jerzego. Całkowicie sensowne pytanie, wydawałoby się. I na to Braun odpowiada, ja mam większy problem z pani teraźniejszością. Wow. Cała masa młodych ludzi, zapewniam was, patrzy i mówi, co za odpowiedź, co za sztych, co za cios. W ogóle nie do odparcia. Forma fantastyczna. W sensie, no powiedział tak, że właściwie no, można by było upuścić mikrofon i już nic więcej nie mówić. Ale kiedy się temu przyjrzycie, to jest najbardziej idiotyczna odpowiedź, jaką można sobie wyobrazić. Facet, który chce być prezydentem Polski, mówi, że nie przeszkadza mu sprowadzanie dziewczyn do hotelu Grand. Nie przeszkadza mu wyłudzenie mieszkania od staruszka. Przeszkadza mu dziennikarka, która zadaje mu pytanie. Więc fantastyczna odpowiedź, jeżeli chodzi o jej formę, szybka, inteligentna i idiotyczna, jeżeli chodzi o treść. Ale budzi podziw, bo ludzie nie patrzą na słowo, tylko patrzą na tę interakcję. Zmasakrował ją, odpowiedział jej tak, że ją zatkało. Przecież to jest doskonały przykład postpolityki. Jak można mówić, że bardziej komuś przeszkadza dziennikarz zadający pytanie, niż facet, który wyczyniał takie rzeczy w przeszłości, a teraz jest prezydentem Polski. W jaki sposób można być poważnym politykiem, mówiąc, że nie przeszkadza komuś to, że ten człowiek, który będzie miał dostęp do tajemnic państwowych, który będzie mógł ułaskawiać, ma za sobą ciemną przeszłość, która może na przykład powodować, że ktoś go będzie szantażował. Panie Grzegorzu, ja myślę, że pan udaje, że pan jest mądry. Pan w ogóle bardzo mocno udaje. Pan jest właściwie niewiele starszy ode mnie. No, kilka lat. A wygląda pan tak jak mój ojciec. Ja myślę, że pan robi to specjalnie. Pan kiedyś nie miał brody, jak pamiętam. Wyglądał pan młodziej, a w związku z tym mniej się pan nadawał na pewien format mędrca i format surowego ojca. Myślę, że pan to robi oczywiście specjalnie i młodzi ludzie, którzy myślą obrazem, a nie słowem, są w pana zapatrzeni. Mówi pan pięknie po polsku. Mówi pan głębokim głosem, ale mówi pan bzdury. Mówi pan po prostu bzdury. Uważa pan, że dziennikarka powinna panu przeszkadzać bardziej niż ktoś, kto ma trupy w szafie, a zostaje prezydentem. Nie nadaje się pan na polityka, nie nadaje się pan na kogoś, kto może bronić Polski, bo to, co pan mówi, jest po prostu idiotyczne i groźne. Ale mówi pan to w taki sposób, że w tym głosie można się zasłuchać. I omamia pan tych młodych ludzi, którzy myślą, co za mądry facet. Nie, nie mądry. Nie mądry. Na pewno nie mądry. To jest postpolityka. Rozumiecie? Fajnie brzmi, ale w środku jest pusta. Wygląda na poważną, ale w środku jest śmieszna. Taki jest Grzegorz Braun, moim zdaniem taka jest Konfederacja. Ale to się podoba. Jeżeli chcecie się komunikować na poziomie postpolitycznym, musicie zrozumieć, że długie artykuły, długie komunikaty już nic nie dają. Musicie znaleźć formułę komunikatu, która nadawałaby się na TikTok. To jest taka formuła, w której, nie wiem, weźcie swoich najlepszych aktorów, napiszcie im najlepsze żarty i kpiną rozmontujcie tych, którzy udają. Nie powagą, nie agresją, nie pogardą, ale kpiną. Kpina jest czymś, co w postpolityce doskonale się sprzedaje. Weźcie sobie, mówię tutaj do tych, którzy działają politycznie, działają publicznie, 10 wypowiedzi polityków strony konserwatywnej, rozłóżcie je na czynniki pierwsze i ośmieszcie je, bo one naprawdę bardzo łatwo nadają się do ośmieszenia, tak jak między innymi to, co powiedział Braun. Ale trzeba to zrobić, trzeba to zmontować, trzeba to ładnie opowiedzieć, bez zadęcia, ale z kpiną, trzeba ich wykpić. Trzeba ich wykpić. Jeżeli ich wykpicie, to wtedy jest szansa na to, że także ci młodzi ludzie pomyślą, nie, słuchaj, tutaj chyba się dałem rzeczywiście wprowadzić w malinę. Natomiast jeżeli tego nie zrobicie i będziecie podnosić krzyk, będziecie pogardzać, będziecie chcieli ich uczyć, to do niczego to nie doprowadzi. Postpolityka rządzi. Musimy to zrozumieć. To wymaga od nas zmiany komunikacji, zmiany podejścia, także spuszczenia trochę z tonu. Musimy być mieć trochę więcej dystansu do siebie w komunikacji. I na pewno musimy zrozumieć, że to w mediach społecznościowych, w tych takich, którymi większość ludzi gardzi, takimi właśnie jak TikTok, teraz robi się politykę. Ja to wyraźnie obserwuję, że po wygranej Tuska w 2023 roku nad PiS-em cała masa ludzi po stronie liberalnej odpuściła sobie media społecznościowe, bo uważała, że wygrała, że odzyskała, już odbiła miasto z rąk barbarzyńców. To nie byli barbarzyńcy i niczego nie odbiliście, dlatego że to teraz wraca. Bo wraca konserwatyzm, wraca postpolityka, wraca strach. Jeżeli nie zaangażujecie się ponownie, jeżeli w tych mediach społecznościowych nie będziecie komunikować tego, co ważne dla wprowadzania spokoju, a nie niepokoju, dla wprowadzania ładu, a nie chaosu, jeżeli nie będziecie umieli użyć współczesnych metod, na przykład właśnie kpiny, po to, żeby pokazać pustkę i to intelektualną, i moralną, tych, którzy pozują na mędrców, pozują na profesorów, pozują na kogoś, kto się zna na świecie, to wszystko przegramy. Mówię tutaj my, dlatego że mówię teraz w imieniu po prostu Polaków. Konfederacja jest groźna. Ja ciągle chcę wiedzieć i będę to powtarzał, ile razy będzie trzeba. Dlaczego przedstawiciel Konfederacji, bo wtedy jeszcze nie wyrzucony z niej, Grzegorz Braun, witał na lotnisku Walusia, czyli mordercę i rasistę. Co w ten sposób chciał nam zakomunikować? Jaki będzie los osób ze społeczności LGBT, kiedy Konfederacja będzie rządzić na przykład naszą edukacją? Czy osoby homoseksualne będą mogły być nauczycielami? Zadajcie im takie pytanie, dlatego że kiedy oni szybują tam w tych swoich ideałach, to wydają się fajni, mądrzy, sprawni co do formy. Ale kiedy tylko wejść trochę głębiej, tak jak w tę wypowiedź Brauna, tam jest po prostu pusty idiotyzm. I to trzeba zrobić, ale nie z poważną miną, ale z kpiną. Z charyzmą, z komunikatem krótkim, dosadnym. Tylko taki komunikat ma sens. Więc niestety wakacje w mediach społecznościowych, kochani, się skończyły. Trzeba do nich wrócić i trzeba wykonywać tę trudną robotę, ale mądrze. Nie przez atak. Na przykład tak sieć na wybory działa Romana Giertycha. Tam jest głównie atak. Atak jest zawsze reaktywny, jest zawsze reakcją na coś. Nie, przez komunikowanie swoich idei, pokazywanie, co robimy, ażeby być bardziej bezpiecznym i narodowo, i zewnętrznie, i socjalnie. Komunikowanie, które nie sieje pogardy, które nie sieje chaosu, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Mam nadzieję, że ten program w jakimś sensie chociaż pomoże wam to dostrzec i że to zmieni to podejście, które być może nie zmieni faktu, że za 2 lata Konfederacja i PiS mogą wygrać wybory, ale może spowoduje, że to zwycięstwo nie będzie tak duże, żeby zmienić Polskę. Nie będzie tak duże, żeby zacząć znowu rozważać poważnie opcje polexitu i marszu na wschód. To jest problem, to jest ryzyko i wszyscy musimy sobie z tego zdawać sprawę. I dlatego trzeba zrobić wszystko, co możliwe, ażeby to, co Polsce udało się osiągnąć przez ostatnie 30 lat, nie zostało zatracone. Mam nadzieję, że to się uda. Prawem i rozumem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy program. Trochę pewnie emocjonalny, bo w narodzie dużo jest emocji po tym, co się stało w niedzielę. Mam nadzieję, że niektóre przynajmniej z tych rzeczy będą Wam pomocne w myśleniu o tym, co zrobić teraz, w jaki sposób zadziałać, żeby nie stracić nadziei na to, że Polska może być krajem mądrze otwartym na świat, w sojuszach, a nie zamkniętym i zdanym na przykład na przyciąganie grawitacyjne Rosji. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wspierają ideę Radykalnego Centrum, w szczególności patronom, którzy na platformie Patronite to robią już od długiego czasu. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tę ideę, zachęcam do dołączenia. Tak jak mówiłem, już w środę, 11 czerwca o 20 na platformie Patronite dla tych patronów, którzy wspierają określoną kwotą ideę Radykalnego Centrum. Mamy wielką naradę, która będzie kontynuacją myśli, o których dzisiaj do Was mówiłem. Zwracam się teraz do wszystkich, bez względu na to, po której są stronie, którzy uważają, że jesteśmy w stanie jako naród czerpać z naszej historii, czerpać z historii mądrej tolerancji, mądrej otwartości, bo wtedy, kiedy byliśmy mądrze tolerancyjni, mądrze otwarci, za czasów I Rzeczypospolitej byliśmy wielcy. Wtedy, kiedy popadliśmy w chaos, w straszenie się wzajemne, w kłótnie, w zamykanie się, wtedy straciliśmy wszystko. Wydaje mi się, że jesteśmy w podobnym teraz momencie. Jeżeli nie będziemy w stanie kontynuować tej idei mądrej otwartości, mądrego centrum, tylko popadniemy w skrajności, może być z nami naprawdę niefajnie. Mam nadzieję, że jest jeszcze dużo czasu, żeby to zmienić. Przed nami 2 lata do następnych wyborów, które mogą być sensownym, mądrym rozstrzygnięciem. Nie chodzi mi o to, po jakiej stronie ma być to rozstrzygnięcie, ale takim rozstrzygnięciem, które nie pozwoli na popadnięcie w skrajność, w szczególności taką skrajność, która jest skrajnością zamknięcia się na świat, nie daj Boże wyjścia z Europy. Wszystkiego dobrego, bądźcie dobrej myśli i nie traćcie nadziei. Do zobaczenia.